Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Tymczasem śmiało witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Państwa wita. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzisiaj w dwuosobowym składzie, ale jak zawsze liczymy na Państwa udział w naszym programie i zawsze do tego gorąco zachęcamy. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Teraz najważniejszy numer w Radiu Szczecin. Przez najbliższą godzinę, no prawie godzinę, 45 minut powiedzmy. Proszę z niego korzystać. 510-37-32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony, za Państwa wypowiedzi zarejestrowane pod naszym czujnym numerem, chociaż to taki wydłużony okres świąteczny. Właściwie jeszcze po oktawie jesteśmy, ale jeszcze on trwa, to i tak zawsze możemy i mogliśmy w tym przypadku także liczyć na Państwa aktywność, na Państwa telefony i na Państwa komentarze. No i na początek króciutki telefon, ponieważ w piątek przed weekendem zahaczyliśmy temat ronda portowców. Tam zresztą nie tylko na tym rondzie, tam są problemy. Na wielu rondach w naszym mieście są problemy. Kierowcy jeżdżą nie do końca, można powiedzieć, sprawnie i logicznie i rozsądnie, ponieważ niektórzy starają się pokonać niemal całe rondo po tym zewnętrznym prawym pasie. No nie jest to, jak sądzę, niezgodne z przepisami, ale bardzo utrudnia ruch i podobnie o rondzie portowców wypowiada się nasz słuchacz.
Dzień dobry, Andrzej. Do tego ronda jeszcze dodam energetyków, że z tego prawego pasa to się nie powinno jechać w stronę portu, bo to tylko zamieszanie często gęsto robi i ci bardzo mało doświadczeni kierowcy po prostu jeżdżą w kółko małymi samochodami. Na to chyba nie o to chodzi. Powinien wjechać na ten lewy pas, bo później właśnie są takie kolizje niepotrzebne. A jakby z tego prawego można było tylko zjechać, no dalej po prostu w kierunku prawego brzegu, byłoby dużo lepiej i bezpieczniej. Pozdrawiam serdecznie.
510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny. Trwają blokady, trwają protesty rolników. Z informacji, które do nas docierają, nic nie udało się uzgodnić, nie ma porozumienia, zatem możemy spodziewać się, że no tak jak było to zapowiadane już od samego początku, te blokady będą kontynuowane aż do skutku. Między innymi uciążliwa i dla wszystkich kierowców, dla mieszkańców nie tylko Szczecina, całego województwa, a można powiedzieć także całego regionu, a może nawet Polski, uciążliwa blokada na S3 w okolicach węzła Myślibórz trwa i w tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz.
Witam, mam na imię Piotr, dzwonię z Policka. Chciałbym zgłosić problem dotyczący blokady drogi ekspresowej S3 w okolicach węzła Pyrzyce, węzła Myślibórz aż do Gorzowa. Z informacji, jakie uzyskałem, blokada jest zgłoszona do 30 czerwca. Polega na całkowitym wyłączeniu przez wiele dni, nie kilka godzin, ale kilkanaście dni odcinka drogi ekspresowej. No od węzła powiedzmy Pyrzyce czy Myślibórz do Gorzowa. Z tego co się orientowałem, oczywiście blokują rolnicy niezadowoleni z własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Z tego co się orientowałem, żeby dokonać takiej blokady, wystarczy zgłosić w urzędzie gminy chęć zajęcia pasa ruchu, chęć manifestacji ze wskazaniem sposobu przeprowadzania i miejsca. No i z tego co widzimy i słyszymy, rolnicy wskazują jako miejsce właśnie pasy ruchu drogowego i pomimo, że ciągniki, maszyny rolnicze, przyczepy rolnicze w świetle prawa o ruchu drogowym nie mają prawa wjeżdżać, to wójtowie gmin, na których terenie leży odcinek danej drogi, bezwiednie przyjmują takie zgłoszenie, przekazują to dalej policji, przekazują to dalej administratorowi czy zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i nikt nie zastanawia się nad konsekwencjami tej manifestacji, a droga, która służy do komunikacji, czyli ma znaczenie między innymi gospodarcze i społeczne, jest po prostu wyłączona z ruchu na okres kilku dni, kilku tygodni. Z tego co wiem, to odcinek Myślibórz-Gorzów w gminie Kobierzyce jest zgłoszony jako blokowany do 30 czerwca.
Dziękujemy za ten telefon. Ja przesłuchałem pana pytanie, bo właściwie tak można by to potraktować, przed programem, a zatem nie zdążyłem, nie było już czasu, żeby zadzwonić w różne miejsca i dowiedzieć się, jakie formalności muszą zostać dopełnione, aby taki protest, przypomnę, to jest protest, to nie jest zwykłe zajęcie pasa ruchu drogowego i rzeczywiście ma pan rację, ciągnikiem rolniczym na drogę ekspresową wjechać nie można. Ale to jest protest i tak jak wspomniałem, nie wiem do końca, jakie formalności muszą być dopełnione i kto ostatecznie decyduje o pozwoleniu na przeprowadzenie takiego protestu. Będziemy dzwonić, będziemy się dowiadywać również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest ta instytucja, która jest administratorem S3 i postaramy się w najbliższych programach jak najszybciej Państwu przekazać wszystkie informacje dotyczące tej sprawy. Jak wygląda sytuacja na teraz? Patrzę na mapę i rzeczywiście odcinek od Gorzowa Wielkopolskiego do węzła Myślibórz, przynajmniej na mapie, jest wyłączony z ruchu, a zatem wygląda na to, że nie ma w tej chwili możliwości przejazdu S3 w obu kierunkach właśnie na tym odcinku. Trzeba szukać objazdów. Myślę, że w tym także pomaga policja. W piątkowym programie także znów poruszyliśmy temat ostatnio zmienionych przepisów, dodanych przepisów, które mówią o tym, że w tej chwili za jazdę pod wpływem alkoholu, musi być trochę tego alkoholu w organizmie, policja, sąd może odebrać samochód. Podobno już takie przypadki były w naszym kraju. No i kolejne komentarze także z Państwa strony na ten temat. Między innymi nasza słuchaczka zatelefonowała. Zawsze cenimy takie telefony, które opowiadają, jak jest w innych odległych krajach. No jak jest w Finlandii, jeżeli chodzi nie tylko o konfiskaty, ale po prostu o zwykłe mandaty za poważne wykroczenia w ruchu drogowym. Tu akurat pani wypowiada się na temat poważnych, znacznych przekroczeń prędkości.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, stała słuchaczka. Proszę Państwa, w Finlandii, jeżeli kierowca przekroczył ponad 20 km na godzinę dany limit, to płaci też mandat w zależności od zamożności. Także można, nieważne czy samochodem o niskiej wartości, czy o wysokiej, płaci się lub ewentualnie dokonuje się konfiskaty. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy za ten komentarz. Pewnie, że można, właściwie wszystko można, ale czy to ma sens i czy to jest rozsądne? No i takie pytanie mi się nasunęło, czy zamożność ma kierowca wbitą do dowodu rejestracyjnego na przykład, albo do prawa jazdy, albo gdzieś w dokumencie tożsamości wozi jakiś symbol, liczbę, literę, nie wiem, oznaczającą kategorię zamożności, tego nie wiem, jak to jest tam sprawdzane. Co Państwo na ten temat? 510, 37 i 36. Teraz jeszcze komentarz w sprawie VAT-u od 1 kwietnia. VAT na żywność wrócił do poziomu 5%. Zerowy VAT był oczywiście związany z wysoką inflacją i to był rodzaj tarczy antykryzysowej, żeby ludzie zbytnio nie odczuwali efektów wzrostu tej inflacji. Jak mówią nam ci, którzy postanowili, by 5% VAT powrócił, inflacja się ustabilizowała na niskim poziomie, a zatem już nie ma powodów do przedłużania tej tarczy, można powiedzieć, antyinflacyjnej. No w każdym razie od 1 kwietnia 5% wróciło VAT-u na żywność i jaki jest efekt tego powrotu? O tym opowiada nasza słuchaczka.
Dzień dobry, Polka. Chciałam skomentować powrót do 5% VAT-u. Oczywiście nie krytykuję zasadności tego, natomiast jest to jak zwykle wykorzystywane. Tak nas w mediach zapewniano różnych, że to tylko zwiększy się o te 5%. Niestety wiele artykułów poszło w górę znacznie. Nie mówię, że wszędzie, w każdym sklepie, ale na przykład w sklepie, gdzie kupuję bułki, kosztowała ona 99 groszy. W tej chwili kosztuje 1,30 zł, więc to jest chyba, o ile umiem liczyć, 30% zwyżka. I może nie na wszystkich artykułach jest aż tak, ale dużo, dużo to właśnie jest wykorzystywane do zaokrąglenia i nie tylko do pełnych groszy czy złotówki, ale w ogóle, żeby sobie podnieść korzyści, że tak powiem.
99 groszy przed, to musiała być duża bułka, ale okej, różnego rodzaju przecież bułki można kupić i ta zwyżka rzeczywiście to nie mieści się w zakresie 5%. Nie zauważyłem, oczywiście robię zakupy, ale nie zauważyłem jakiegoś skoku cen żywności. Zapytałem zatem naszego pomocnika, z którego usług korzystamy czasami, a mianowicie ze sztucznej inteligencji. I oto co sztuczna inteligencja powiedziała na temat przywrócenia 5% stawki VAT na żywność w Polsce. Oczywiście przypomina, że to nastąpiło od 1 kwietnia. Ceny niektórych produktów spożywczych, w tym chleba, mogły ulec zmianie. Wprowadzenie tej stawki mogło podnieść dynamikę cen żywności około 4%. Natomiast kilka sieci sklepów, takich jak Lidl, Aldi, Kaufland i Biedronka, zapowiedziało, że pomimo podwyżki VAT utrzymują ceny na takim poziomie, jakby VAT wciąż wynosił zero, przynajmniej na razie. Warto zauważyć, że ceny żywności mogą się różnić w zależności od sklepu i regionu, a także mogą ulec zmianie z czasem. Tyle sztuczna inteligencja, a co państwo, jakie są państwa obserwacje na ten temat, to cenne dla nas. Będzie, proszę dzwonić w tej sprawie i czujny telefon, i ten do studia jest do państwa dyspozycji, do studia 36 na końcu, czujny to 32, a na początku 510 i 37, a z nami jest pan Andrzej Bednarek, starosta Policki. Dzień dobry panie starosto, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry panie doktorze, kłaniam się.
Witam serdecznie. Mieszkańcy powiatu polickiego bardzo czekają zawsze na pana gościnę w czasie reakcji, żeby czegoś dowiedzieć się o tym, czy drogi, które bardzo ich interesują, będą wreszcie naprawione. Od czego byśmy zaczęli? Może od drogi ze Stobna do Mierzyna, ale nie całej. Ten fragment przy Stobnie od wielu, wielu, wielu lat woła o remont i mieszkańcy wołają także o ten remont, i mieszkańcy Mierzyna, i mieszkańcy Stobna, ale nie tylko, wszyscy, którzy korzystają z tego odcinka. Ładnych parę lat temu został pięknie wyremontowany odcinek od drogi, tej drogi między Mierzynem a Stobnem, ale tylko do osiedla domków jednorodzinnych, a dalej jakby zapomniano, albo jakby ktoś stwierdził, że już nie ma takiej potrzeby. Panie Andrzeju.
No tak, tak. Oczywiście to każdy ocenia to z własnej perspektywy, natomiast ja, tak jak już wcześniej mówiłem, chcę potwierdzić to, panie redaktorze, że ten odcinek jest ostatnim, właściwie na całej długości między Mierzynem wyłącznie do Stobna. I jego niezrobienie tych 900 metrów nie wynikało z jakichś przeoczeń bądź też niekompletnych projektów technicznych, a raczej okolicznościami grantowania poszczególnych remontów. I informacja na dzisiaj jest taka, że my mamy uzyskane częściowo 50% środki i mamy również zaplanowaną w budżecie pozostałą część, i z informacji uzyskanych dziś od pani naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych wynika, że do końca kwietnia, na przełomie kwietnia-maja, będziemy ogłaszać przetarg. Więc w najbliższym czasie, myślę, że jak przetarg się rozstrzygnie, to gdzieś czerwiec bardziej, no bo ta procedura z miesiąc musimy liczyć, to powinien być czas, kiedy weźmiemy i zamkniemy już ten cały odcinek pomiędzy Mierzynem, no i trwającym jeszcze remontem tak. Stobnie, no bo Stobnie nadal trwa.
Dobrze, czyli tam mniej więcej...
Także to jest tak, panie redaktorze, jasne. Jak mówiłem, przed wyborami jest dziś tak samo, że tak powiem.
Zacznie się mniej więcej w czerwcu odcinek, a tak, droga jest, przyznajmy, w bardzo złym czasie, ale zdaje się, że to się zbiegnie z zakończeniem przebudowy drogi w samym Stobnie, czy nie?
Nie, Stobno mamy zakontraktowane do końca roku, panie redaktorze.
Do końca roku? O.
Do końca roku. Do końcówka roku dopiero Aha. jest przewidywany termin oddania.
Rozumiem.
Chociaż teraz już, jak państwo widzicie efekty, że już zaczyna być już czas, że na niektórych z odcinków będzie już kładziona pierwsza warstwa bitumiczna, ale tam, gdzie wszystkie systemy kanalizacji deszczowej, odwodnień zostały porobione.
Rozumiem.
Także można by powiedzieć, że niestety spotkają się te dwie inwestycje.
Spotkają się dwie inwestycje i teraz tak. pytanie, ale to może być jeszcze niewiadoma, kiedy będzie można, mimo że to będzie jeszcze plac budowy, ale kiedy będzie można przejechać przez Stobno, bo w tej chwili przejazd jest niemożliwy, trzeba jechać dużym, no tak. dużym i uciążliwym i niewygodnym objazdem. Mniej więcej wiadomo?
Znaczy Stobno samo
tak.
w kontrakcie jest zakontraktowane do końca roku. Wszystko mhm. idzie zgodnie z planem. Nie mamy powodów na ten moment przypuszczać, że są jakiekolwiek
usunięcie terminu. Dobrze.
Natomiast niestety spotkają się te remonty, miałem na myśli, że jeśli przetarg się uda, no to niestety rozpocznie się. Tylko że tu akurat w przypadku, kiedy mamy do czynienia z wymianą samej nakładki, a tu mamy taki przypadek, ten, o którym pan wspomniał, to jest stosunkowo szybka. Dużo jest procedur, dużo jest uzgodnień, organizacji ruchu, a sama wymiana nakładki, no to nie jest już tak długotrwały proces, jak ten chociażby, który obserwujemy w Stobnie.
Teraz, no, ale niestety to teraz panie starosto, Ustowo. Tam też się dzieje.
No tak. I Ustowo, mówimy teraz o inwestycji drodze. Planowanej, tak?
Tak, tak.
No tak, no bo remonty wiosenne, to remonty, już tam wie pan, jak wiemy, pewne najgorsze dziury zrobione, pewnie proporcjonalnie teraz, no bo czas jest taki, że okienko pogodowe pozwala, żeby kontynuować te prace, to te dziury płatamy, natomiast mówimy o przebudowie. I ta przebudowa nadal jest w tym samym momencie, jak była. Czyli mhm. mamy zakontraktowanych w ramach pieniędzy rządowych, jeszcze z poprzedniej alokacji, czyli z zeszłego roku, około 7 milionów złotych. Natomiast na całość inwestycji potrzebujemy 14. Czekamy z utęsknieniem na pieniądze, które ponoć powolutku już do samorządów mają iść, KPO czy inne środki. No mamy w międzyczasie wybory samorządowe, które nie były też bez znaczenia z perspektywy nawiązania współpracy, chociażby wsparcia finansowego z gminą Kołbaskowo. No i teraz będzie czas taki decydujący, żeby znajdując pozostałe części środków, mhm. spróbować zmierzyć się, ogłosić przetarg, czyli, i zrobić.
Poważna przebudowa tej drogi to jest pieśń przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o łatanie dziur, powiedział pan, że no trzeba już częściowo zostały połatane, jeszcze nie wszystkie i trzeba wykorzystać okienko pogodowe, które potrwa mniej więcej do Bożego Narodzenia. To trochę czasu jest.
No wie pan, to zależy, nie? Bo rozumiem, pana stwierdzenie jest uszczypliwość, panie redaktorze.
Troszeczkę.
Natomiast proszę, no troszeczkę. Natomiast jak pan wie, nie da się jedną ekipą remontową zrobić 175 km dróg w jednym momencie. I to jest oczywiste i to zawsze, mimo wszystko, mieszkańcy rozumieją i nie mamy na to wpływu. Tego się nie da zrobić. Jednego dnia można zrobić, wie pan, kilkaset metrów, czy nie wiem, kilometr, czy dwa. Dopiero w następne miejsce ta ekipa może jechać na drugi dzień. Zawsze jak deszcz pada, musimy to przerwać, więc no to jest proces po prostu. No nic na to nie poradzimy. To i tak kosztuje 1 000 000 zł powiat policki rocznie.
Panie starosto, ostatnia rzecz, Koralowa. Ostatnio proszę. Widziałem, że coś drgnęło, bo był problem ze zlokalizowaniem tych wycieków, skąd ta woda bierze się i dlaczego zalewa ulicę Koralową. Tego wcześniej nie było, więc coś przy pracach, przebudowie Modrej i Koralowej, coś musiało się tam wydarzyć. I mieszkańcy, ja także, zauważyli, że no jakieś prace zostały przeprowadzone, wstępne chyba. Jakaś bariera zamontowana, która by no, ograniczała spływ tej wody na jezdnię?
Wie pan co, ta sytuacja, jak wszyscy wiemy, ona wynikła już po zrobieniu całego odcinka. Nieuregulowane tak naprawdę kwestie wód deszczowych. Tak naprawdę gospodarka melioracyjna, mówiąc ogólnie, która polega tylko na tym, żeby zrzucić wodę z własnego dachu, nie interesując, gdzie to płynie, niestety dotknęła naszego odcinka i to już wyremontowanego. Nie zlekceważyliśmy sprawy, ja już mówiłem na łamach waszej audycji, nie zlekceważyliśmy sprawy, jesteśmy, też sprawdziłem to dziś rano przed audycją, jesteśmy na ukończeniu projektu technicznego, mamy przedłużoną promesę na realizację tego zadania i choć samo zadanie w Bezrzeczu będziemy kończyć w maju, tak mamy zakontraktowane po aneksie, to ten odcinek i ten problem niestety pozaprojektowy kosztujący na przykład 1 000 000 zł, bo tyle mniej więcej szacujemy, będzie nas to kosztować, oczywiście przetarg o tym zdecyduje, tak, będzie dokończony. Więc jesteśmy na etapie finalizacji dokumentacji, uzyskania odpowiednich zgód i zainstalowania i między innymi też podjęliśmy działania nawiązania współpracy z osobami fizycznymi, które użyczając nam swoich terenów, ogrodów, pozwolą na to, ażeby zrobić drenaże, które dają możliwość przechwycenia tej wody. Natomiast jeszcze ważną rzeczą jest to, że pomimo tego, że już słońce mamy, utrzymuje się stosunkowo bardzo wysoki poziom wód gruntowych i żeby rozpocząć tą inwestycję, trzeba niestety też poczekać do tego, aż ten stosunek wód gruntowych nieco opadnie, no bo można sobie wyobrazić, że prowadzenie tej inwestycji w błocie jest dużo utrudnione i tak naprawdę. Więc mówiąc krótko, jesteśmy niestety, bo jesteśmy zmartwieni, bo jak mówię, 1 000 000 zł trzeba znaleźć ekstra na to, żeby to zrobić, ale nie zamierzamy zostawić tego, to musi być dokończone, tak jak już lada moment będzie zakończony cały remont tego odcinka.
Pan Andrzej Bednarek, starosta Policki, był z nami, pierwszym naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, w poniedziałek.
Kłaniam się, do widzenia, panie Bednarek.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. 510-37-36. Troszeczkę może niektórym z państwa przypomnieć się serial Alternatywy w związku z następną dyskusją, a z nami jest pan Zbigniew Dunikowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry państwu, witam, dzień dobry panie redaktorze. Tylko z drobną uwagą, jestem zastępcą prezesa do spraw eksploatacyjno-technicznych.
Pan zastępca prezesa do spraw eksploatacyjno-technicznych, precyzyjnie. Jakiś czas temu napisał do nas słuchacz, za chwilę przeczytam dosyć obszernego maila z pytaniem, z wyjaśnieniem problemu, ale najpierw telefon od tegoż słuchacza, który bardzo czeka właśnie na rozmowę z panem, panie wiceprezesie.
Dzień dobry, stały słuchacz Jerzy. Ja, chodzi o korzystanie z pralni lokatorskiej już. I była w zeszły piątek poruszona sprawa, rozmawialiśmy. Przełożone było na wtorek. We wtorek była tylko zmianka, przekładamy to na piątek. Miała być rozmowa z panem prezesem spółdzielni. Myślę, że sprawa nie została zapomniana. Dziękuję, do usłyszenia.
Nie, dziękujemy, nie została zapomniana. Jestem mieszkańcem budynku przy ulicy Barnima 16, zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową Śródmieście. Mieszkam pod tym adresem od 49 lat. W budynku tym mieści się ogólnodostępna pralnia, z której do połowy ubiegłego roku korzystano bez żadnych problemów. Koszty korzystania z pralni, takie jak zużycie wody, prądu, były doliczane do czynszu. Problem pojawił się w połowie ubiegłego roku po sprzedaży jednego z mieszkań w momencie, kiedy nowy właściciel postanowił je wynająć. Obecnie lokal ten jest zajmowany przez grupę obcokrajowców, trudno policzyć, nawet jak liczną. Dodatkowo można zauważyć ciągłą rotację wśród tych osób. Osoby te korzystają z pralni nieustannie, piorąc bardzo duże ilości rzeczy i nie jest możliwe, i jest możliwe, że nie tylko swoje. Niemal codziennie pralka jest włączona przez cały dzień, a ponieważ instalacja elektryczna budynku nie pozwala na równoczesne uruchomienie dwóch pralek, trudno nawet, piorąc przeciętnie raz w tygodniu, zrobić w chwili obecnej pranie. Jako wieloletni mieszkańcy zauważyliśmy ten problem. Widzieliśmy również stan licznika wody wskazujący kilka razy wyższe zużycie wody niż było dotychczas i problem zgłosiliśmy jako grupa mieszkańców pismem do spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. W odpowiedzi na pismo spółdzielnia postanowiła wymienić zamki w pralni i poinformowała, że każdy chcący korzystać z pralni musi obecnie pobrać klucz, zobowiązując się jednocześnie na solidarne i równe ponoszenie kosztów wynikających z podlicznika zamontowanego obecnie w pralni bez względu na rzeczywistą intensywność korzystania z pralni. Jako lokator i osoba korzystająca z pralni oczywiście chcę pokrywać koszty swojego prania, dlatego proponowałem założenie liczników zużycia wody i prądu w pralni, tak aby każdy płacił za własne zużycie. Technicznie jest to możliwe, gdyż pralki mają osobne podłączenia zarówno do źródła wody, jak i energii elektrycznej. Ponadto byłem i jestem gotowy do pokrycia kosztów założenia, jak i zakupu samego licznika. Niestety przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej nie widzą takiej możliwości. Rozwiązanie problemu, które wprowadza już spółdzielnia, prowadzi tak naprawdę do oddania w wyłączne użytkowanie pralni wynajmującym wspomniany lokal, bo z przeprowadzonych już rozmów z innymi sąsiadami nikt nie zgodzi się na podział kosztów porówno. Panie Zbigniewie, jak wygląda sytuacja w tej pralni?
Szanowni Państwo, to tak nie do końca wszystko jest, jak zostało opisane. Mianowicie rzeczywiście spółdzielnia podjęła ten temat po zgłoszeniach i rzeczywiście jest nieco zwiększona dystrybucja wody. Ale ja podam tu kilka faktów. Po pierwsze, zrobiliśmy pismo, w którym zwróciliśmy się do mieszkańców o zadeklarowanie chęci korzystania bądź nie z pralni. Na 14 uprawnionych w lokalach mieszkalnych odpowiedziało pozytywnie 2. To jest po pierwsze. Po drugie, łączne zużycie do tej pory, czyli do momentu, jak pan określił, progowego, w którym się pojawił rzeczony problem zwiększonej dystrybucji, to łączny koszt za cały rok wynosił 300 zł. Za cały rok zużycia wody, więc złotówkę dziennie. Natomiast rzeczywiście odnotowujemy nieco zwiększone, ale to nie jest dramatycznie zwiększenie, ponieważ w ciągu ostatniego pół roku to zwiększenie zużycia wody to jest około 10 metrów sześciennych, a więc mniej więcej jest 10 zł. A więc nie mówimy o jakichś dramatycznych wartościach. To jest po pierwsze. Po drugie, pan, który koniecznie chciał ze mną rozmawiać, a pan redaktor wie, dlaczego było to niemożliwe w poprzednich dniach, to musi pamiętać, że owszem, on chce i ponosi koszt, ale tak naprawdę 1/14 wartości tego kosztu, ponieważ koszt rzeczywiście jest dzielony na wszystkich, którzy tam zamieszkują, czyli na 14 lokali mieszkalnych. Mhm. Kolejna kwestia to jest prania, która ma 10, może 10,5 metra kwadratowego, bo to mówimy o takich wielkościach, która ma 3 ujęcia wody i zgodnie z naszym regulaminem 3 pralki mogą być stawione przez lokatorów, bo sprzęty są własnością lokatorów. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście mamy 2 pralki. Jedna z tych to jest ta pralka tego pana i jedna to jest osoby, która wynajęła lokal mieszkalny.
I teraz i rzeczywiście tak, kilka osób mieszka, tak i korzysta.
Tak, tak. To, no, nie jest to w Polsce zabronione.
Nie, no naturalnie. Nawet, tak, nawet wskazane i mile widziane.
Tak, więc to tak wygląda. I trzecia pralka jest to już zużyty sprzęt, który właścicielka została zobowiązana do usunięcia jakiś czas temu, do tej pory tego nie zrobiła, więc przypomnijmy się z tym tematem. Jeżeli chodzi o zamknięcie tego tematu, tak jak życzył sobie w końcu wypowiedzi pan, to można by powiedzieć, że jest to kuriozalne i prawie niemożliwe. Prawie. Dlaczego? Dlatego, że to są straszne koszty zindywidualizowania czy spersonalizowania wszystkich urządzeń. Natomiast gdybyśmy chcieli z kolei zrobić uniwersalną jednostkę w postaci przedpłatowej, liczników przedpłatowych, to mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych, na które należałoby
zainwestować w nową pralnię.
Żeby, tak, w nową taką...
De facto nową pralnię, tak, przedpłatowy licznik prądu, wody.
Tak jest.
Coś w tym rodzaju, tak, przy każdej pralce wręcz. Tak, może nawet urządzenia należałoby zakupić specjalne do tego celu.
Ciągnie się za tym szereg różnych aspektów technicznych. Także nie ma de facto rzeczy niemożliwych. Pytanie jest tylko o sens. Jeżeli dzisiaj ten budynek, ta nieruchomość rocznie wpłaca na fundusz eksploatacji niespełna 6 tysięcy złotych, z czego jest utrzymywany cały budynek, a więc nie mówimy o remontach, tylko utrzymaniu.
Tak, tak. Bieżąca eksploatacja,
bieżąca eksploatacja, potłuczenia szyb, samozamykacze, zawiasy, etc., etc., no to należy sobie zadać pytanie, kto ma to wszystko sfinansować, bo pamiętajmy, że od zmiany ustawy, więc od czerwca 2007 roku, a księgowo od stycznia 2008 roku, wszystkie nieruchomości są bilansowane i jest prowadzony bilans wpływów i wydatków na te nieruchomości. Na dzień dzisiejszy ta nieruchomość ma wydatkowane około 20% środków przeznaczonych na ten rok w ramach funduszu.
Panie prezesie, z tego co pan mówi wynika, że właściciele dwóch lokali, można powiedzieć w skrócie, dwa lokale korzystają z tej pralni, tak? No bo powiedział pan, że tam są dwie pralki ustawione. A więc tak naprawdę to jest spór między dwoma lokatorami. Z jednej strony tak, jest jeden lokator, nasz słuchacz, a z drugiej strony jest jakaś, nie wiadomo jaka liczba lokatorów wynajmujących sąsiedni,
czy też jakaś grupka wynajmujących lokal naprzeciwko.
Rozumiem.
Natomiast no, też jest taka sytuacja,
a koszty utrzymania pralni i tego prądu i wody i tak dalej ponoszą wszyscy. 14, w tym przypadku 12 pozostałych lokali, które nie korzystają w ogóle
również
z tej, tak? Nie korzystają w ogóle tak z tej pralni.
Tak.
Rozumiem.
Tak to wygląda, zgodnie z regulaminem, zgodnie ze statutem. Jest to część wspólna budynek.
Ale nikt się nie zgłaszał do spółdzielni, żeby nie korzystamy z tej
pralni.
Panie
redaktorze, niech mam przed sobą ankietę, która
została. Jak gdybym nie korzystał, to bym się zgłosił do pana i powiedział, no nie chcę płacić za prąd i wodę tam zużywane.
Proszę pana, szanowni państwo, dlatego, ponieważ do tej pory nikt tego nie zgłaszał, to po pismach, które spłynęły, 13 marca została wystosowana deklaracja o zamiarze bądź nie korzystania z tej pralni i w tej chwili chcemy tę zasadę zmienić, a więc pozostaje nam nic innego jak zaprosić te dwie strony w celu porozumienia się, no bo tak na tą chwilę widzimy porozumienie się co do podziału tych kosztów. Dlatego między innymi zamek został zmieniony, ponieważ tylko do dyspozycji jest tylko tych dwóch stron to pomieszczenie, w którym posiadają te pralki. Czy te osoby rozumieć i podzielić koszty bardziej, jak to zainteresowany powiedział, bardziej sprawiedliwie, na tym etapie trudno mi powiedzieć. Na pewno taka rozmowa będzie musiała się odbyć. Natomiast jeżeli się to nie uda, to ja będę się zastanawiał nad może odrobinę spersonalizowaniem tej możliwości technicznej, ale jak powiedziałem, nie mam tu dużych możliwości. Poza tym, że ewentualnie na krótkich odcinkach mógłbym być może założyć dodatkowy licznik do tej pralki na wodę, czy ewentualnie dołożyć drugie
panie prezesie,
miasto.
Bo mi przyszło,
ale to są
przyszło do głowy takie radykalne rozwiązanie, no bo już rzadko się zdarza w nowym budownictwie, w nowych blokach w ogóle nie wiem, czy funkcjonują takie ogólnodostępne pralnie, czy w ogóle przewiduje się takie pomieszczenia i one są. Wydaje mi się, że już nie. To jest taki trochę relikt przeszłości, dlatego wspomniałem, że może się państwu kojarzyć ta historia i nasza rozmowa trochę z serialem Alternatywy, ale może by po prostu wyłączyć z eksploatacji tą pralnię jako pralnię i zrobić tam zupełnie coś innego. I zapytać o to, pozostałych 12 lokatorów, którzy nic tam nie piorą, a płacą.
Panie redaktorze, otóż nasze regulaminy oparte o statuty i ustawę mówią, że jeżeli to pomieszczenie jest własnością, a oni wszyscy są współwłaścicielami, to wspólnie również o tym decydują.
No na o tym mówię właśnie, to zapytać wszystkich to o to, co tam powinno być. Tak. Na przykład.
I to pomieszczenie jest pralnią. I taką funkcję wypełnia i chcąc uporządkować tę sprawę, to już w 2013 roku została opomiarowana ilość wody od 2013 roku i dokładnie wiemy, jaki to jest koszt przypisany dokładnie do tej pralni tej wody i oczywiście energii elektrycznej. Także to nie są nam znane, nieznane parametry. Są one nam znane. Być może te strony się porozumieją co do utrzymania kosztu tych pralni. Natomiast jeżeli będzie to niemożliwe, pewnie zwrócimy się z zapytaniem, czy w ogóle ma sens w miejsce wydatkowania środków, być może zarobkowanie na lokalu, bo przecież z tego pomieszczenia można zrobić lokal do wynajęcia. Być może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Tak?
Albo klub lokatorski i taki trochę sentymentalny.
No to już nawiązujemy do rzeczywiście alternatywy 4, natomiast ja bym wolał, żeby rzeczywiście było to sensowne, a mamy budynki, w których pomieszczenia, które były suszarniami bądź były praniami, decyzją mieszkańców
i co tam teraz zmieniły jest, na swój przykład? Status.
Pomieszczenie jest wynajęte jakiejś grupie osób albo jednej osobie, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić tam siłownię, ktoś inny miejsce na coś jeszcze innego, na odsłuchiwanie muzyki. W każdym razie takie pomieszczenia utrzymują i opłacają indywidualnie za zgodą mieszkańców, a środki wpływające są środkami powiększającymi wpływ na fundusz eksploatacyjny tej nieruchomości.
Pan Zbigniew Dunikowski, zastępca prezesa do spraw eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, był naszym gościem. Dziękuję panie Zbigniewie za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Dziękuję państwu, dziękuję.
Do usłyszenia. Z nami jest pan Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dzień dobry panie Grzegorzu.
No witam pana, panie
redaktorze. Witam serdecznie. Jak pan Grzegorz Gruca jest, to znaczy, że będzie strefa płatnego parkowania w naszym mieście. Powód do naszej rozmowy jest, ponieważ jeden z radnych, radny Przemysław Słowik, z którym rozmawiałem nie tak dawno, w czasie reakcji, po pierwsze zainteresował się parkingiem, miejscem postojowym, zatoczką niewielką, ale jednak przy ulicy Szymanowskiego, która przez wiele lat, ta zatoczka postojowa, funkcjonowała jako płatne miejsce postojowe w strefie płatnego parkowania. W pewnym momencie miasto zorientowało się, że tak być nie może, że nie można tam pobierać opłat, ponieważ część tej zatoczki postojowej nie jest w ogóle w pasie drogi publicznej, a część w ogóle nie leży na działce należącej do miasta, więc zaniechano pobierania opłat, ale to nie znaczy, że kierowcy przestali płacić. Płacili dlatego, że stały tam i jeszcze do niedawna stały tam znaki. Jeden znak to jest ten prostokąt z literą P, znak D18, który oznacza miejsce postojowe, i także były znaki poziome i jeszcze w dodatku straszył stojący koło tego znaku D18 parkomat z czerwoną obwolutą, a więc oznaczający, że jest to strefa, podstrefa A, czyli ta droższa. Kierowcy płacili i właśnie o to zapytał pan Przemysław Słowik i odpowiedziała mu pani Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina. Zapytał o to, czy te znaki nie wprowadzały w błąd, czy te opłaty nie były w jakiś sposób może, nielegalnie pobrane od kierowców. Otóż pani Anna Szotkowska odpowiedziała, przypomnę, bo już czytałem fragment odpowiedzi na tę interpelację, odpowiedziała, że na terenie gminy miasto Szczecin funkcjonuje dodatkowe oznakowanie w postaci opisu płatny na znakach drogowych D18 posadowionych na obszarze strefy płatnego parkowania celem doinformowania i ułatwienia orientacji kierowców parkujących w obszarze przedmiotowej strefy. Jednocześnie informuje, że parking przy ulicy Szymanowskiego nie był oznakowany jako płatny. Panie Grzegorzu, ja przeczytałem fragment ustawy o drogach publicznych, który mówi o możliwości ustanowienia strefy płatnego parkowania. Rozporządzenie, które dokładnie opisuje, jak te miejsca postojowe mają być oznakowane. I musimy poruszać się w granicach prawa. I teraz pytanie do pana. Czy to jest odpowiedź, którą można rozumieć w ten sposób, że skoro na znaku D18P nie jest napisane płatne, to wprost z przepisów prawa wynika, że tam nie należy, nie wolno wręcz płacić.
Bzdura i absurd. Panie redaktorze, przepis prawa, rozporządzenie, nowelizacja rozporządzenia z 14 września 2013 w sprawie znaków i sygnałów mówi wyraźnie: miejsca postojowe oznaczamy znakiem D8, znakiem pionowym D18 i znakami poziomymi tam wymienionymi. Teraz delegacja znaku D18, została zdefiniowana jednoznacznie w załączniku numer 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie znaków. Tam też został określony wzór znaku D18, więc na żadnym znaku nie musi być opisu płatny lub niepłatny. to jest, tu trzeba pochylić czoła, rzeczywiście miasto tu poszło na rękę kierowcom, no, nanosząc ten napis płatny. Natomiast trochę korekty bym zrobił z tą historią. Miasto się tam nie zorientowało. Miasto dostało ode mnie po łapach na tej wysepce właśnie, bo tam pobierano przez wiele lat, 16-17 lat spokojnie, pobierano opłaty, twierdząc, że to są miejsca w strefie płatnego parkowania. Taka drobna różnica. Miejsca
nie były, nigdy nie były.
Nigdy nie były, dosłownie nigdy nie były. Miasto tam okradało kierowców i taka jest prawda. I no niestety dostało ode mnie po łapach przed obliczem sądu i od tego momentu zaprzestano tam brać.
Także miasto, no właśnie, panie Grzegorzu, zatrzymam się przy tym słowie zaprzestano. Ale jak zaprzestano, skoro te miejsca w dalszym ciągu znajdowały się, można powiedzieć, w obszarze strefy płatnego parkowania, wjazd na ten obszar jest oznakowany i tu rzeczywiście pojawia się ten znak
D44,
gdzie jest wyraźnie napisane płatny postój w godzinach od do, ale już w samym środku strefy płatnego parkowania wszystkie miejsca postojowe są po prostu oznaczone znakiem D18 i tu nie musi być adnotacja na tym znaku bądź pod nim płatny. Nie, po prostu D18 i znaki poziome. A zatem te miejsca, te oznakowanie, które tam funkcjonowało, wprowadzało w błąd.
Tak, to znaczy i tak, i nie. I tak, i nie. Panie redaktorze, bo poza pasem drogi publicznej również mogą być wyznaczone miejsca z postoju.
No ale skąd kierowca może wiedzieć, że jest poza pasem drogi publicznej?
No dokładnie, tam się nie powinno kontrolować, tam się powinno poinformować kierujących o tym, że są niepłatne. Podobna historia miała miejsce w tych dwóch zatokach postojowych na ulicy Ognińskiego. Tam również, te miejsca również są poza pasem drogi publicznej. Tam również przez ileś lat od samego początku okradano kierujących, twierdząc wręcz, że to są miejsca wyznaczone w strefie płatnego parkowania. Tak wyglądała historia tego wszystkiego.
Panie Grzegorzu, teraz zostajemy w tym samym obszarze, trochę przesuniemy się w kierunku ulicy Herbowej, ponieważ w trakcie mojej rozmowy z panem Przemysławem Słowikiem w czasie reakcji napisał do nas słuchacz w nawiązaniu do rozmowy z panem Słowikiem dotyczącej historii placyku przy ulicy Szymanowskiego. Chciałbym przypomnieć moją wcześniejszą korespondencję związaną z tym tajemniczym placykiem. Może warto, by pan radny dotarł do danych Straży Miejskiej i podstaw karania za parkowanie w tym miejscu. Dodam tylko, że z rozmów z personelem sklepu, znajduje się tam sklep Lewiatan, wiem, że kierowcy, którzy podczas interwencji Straży Miejskiej wzywali na miejsce policję, spotykali się z jasną interpretacją policji, że parkowanie na placyku jest dozwolone. O co chodzi? Jest placyk, taki niewielki, prostokątny, między Szymanowskiego, Odrowąża i Herbowej. Na środku jest placyk wyłożony połamanymi takimi płytami granitowymi i teraz uwaga, przez długi czas tam również funkcjonowało płatne parkowanie, tak, panie Grzegorzu?
Tak, dokładnie tak. Do
czasu, co się stało znowu?
Do czasu, kiedy to ponownie gmina miasto Szczecin nie dostała po łapach, za pobieranie, sądownie oczywiście, za pobieranie w tym miejscu opłat. Był znak.
Ano dlatego, że tam nie było linii poziomych.
Nie było linii poziomych, tam nie ma możliwości wyznaczenia linii poziomych i jakiekolwiek naniesienie na tych resztkach tych płytek granitowych.
Nie da się, po prostu się nie da.
Nie da się. To tam będzie na 2-3 dni i będzie po znakach.
Jasne, tak, więc co zrobiło miasto? Nie było linii poziomych, nie wolno było pobierać, więc tak jak w całej strefie to zrobiono, wymalowano te linie poziome na miejscach postojowych. Tam się nie dało, bo na tych płytach tam żadna farba się dłużej nie utrzyma, więc co zrobiono? Zlikwidowano znaki D18.
D18 znak został zlikwidowany i teraz Straż Miejska tam ma kolejne źródło utrzymania. To znaczy, no oczywiście kierowcy pomimo tłumaczenia nie dociera to do nich, że tam to jest poza pasem ruchu, poza jezdnią, że tak powiem, te miejsca, więc spokojnie tam mogą parkować.
Ale jest w pasie drogi publicznej ten placek.
Tak, oczywiście, że jest w pasie drogi publicznej, jak najbardziej, ale to wcale nie znaczy, że Znak B35 mówi wyraźnie, nawet jeżeli się znajduje w pasie drogi publicznej, a jest poza jezdnią, poza pasem ruchu, spokojnie może tam kierujący zaparkować. Nie utrudnia ruchu, nie zagraża nikomu, nie ma problemu. No Straż Miejska sobie tam robi powiedzmy kolejne źródło dochodu i kasuje tam kierowców, którzy nie potrafią się bronić. No,
i tu jest pytanie właśnie. I tu jest pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że tam wolno parkować, a Straż Miejska podejmuje nieuzasadnione interwencje, czy też nie wolno parkować? I w tej sprawie z pytaniem zwróciliśmy się do pana Arkadiusza Kuzio z Akademii Ruchu Drogowego. Przed programem szeroko omówiliśmy ten problem. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i oczywiście prowadzącego.
Panie Arkadiuszu, jesteśmy na niewielkim placyku otoczonym przy ulicami Szymanowskiego, Odrowąża i Herbową. Ten placyk jest w obrębie skrzyżowań, tak?
Tak, oczywiście.
Wolno tam parkować, czy nie? Nie ma znaku
D18.
Nie wolno.
Nie wolno parkować w obrębie skrzyżowania. Mhm.
Dobrze, ale jesteśmy, tak jak pan Grzegorz mówi, poza pasem, poza tą jezdnią, poza pasem ruchu drogowego. Jesteśmy na jakimś poboczu.
Nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie pobocze, czy to będzie trawnik. Mhm. Jeżeli jest obręb skrzyżowania, to oczywiście jest specjalna instrukcja, jak wyznaczamy ten obręb skrzyżowania i tutaj oczywiście byśmy musieli go wyznaczyć, że on tam istnieje. Natomiast obręb skrzyżowania polega na tym, że nie może ograniczyć pola widzenia kierującym innych ulic, którymi się łączy dane skrzyżowanie. Więc mówimy tu o bezpieczeństwie, o trójkącie widoczności. Ten trójkąt widoczności byłby ograniczony w znaczny sposób wyjeżdżając od Szymanowskiego. Po lewej stronie stojące samochody ograniczałyby nam pole widzenia. I oczywiście, kiedy dojdzie do kolizji, to tak naprawdę zawsze będzie ponosił odpowiedzialność kierujący, który wjechał, ale tak z drugiej strony, patrząc życiowo, to organizacja ruchu nie powinna prowadzić do ograniczenia pola widzenia. Mhm.
No więc dobrze, wcześniej były znaki D18, ale czy w takiej sytuacji, nawet jeżeli tam były wyznaczone miejsca postojowe, one były wyznaczone, nie wiem, legalnie? Czy w obrębie skrzyżowania można wyznaczyć miejsce postojowe?
Nie powinno się wyznaczać, a bynajmniej nie powinniśmy wyznaczać w obrębie samego skrzyżowania, żeby ograniczać pola widzenia. Oczywiście zarządzający ruchu może skorzystać z przepisów szczególnych i nie wiem, deficyt miejsc parkingowych i inny problem. Oczywiście może wprowadzić takie miejsca, analizować, czy one wpływają na poprawę bezpieczeństwa, czy nie wpływają. Jeżeli nie zagrażają bezpieczeństwu, pewnie jeżeli nadzorujący ruchem na to wyrazi zgodę i weźmie na siebie odpowiedzialność z tego tytułu, to pewnie takie czynności mógłby podjąć. Ja, jeżeli miałbym wyznaczać oczywiście obręb skrzyżowania, wyznaczyłbym, że jest to w obrębie skrzyżowania i parkowanie jest tu całkowicie zakazane.
Panie Arkadiuszu, czyli ostatnie zdanie podsumowujące, informacyjne dla kierowców, a wiele osób korzysta z tych miejsc, bo są dogodne i wszędzie blisko. Tam, pana zdaniem, parkować nie można i jeżeli Straż Miejska podejmuje interwencję, podejmuje słusznie, tak?
Oczywiście, że tak.
Rozumiem.
Dobrze.
Pan Arkadiusz Kuzio z wyjaśnieniami. Panie Arkadiuszu, bardzo panu dziękuję. Akademia Ruchu Drogowego.
Halo.
Dziękuję. Halo, tak?
Dziękuję. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja bym miał do pana Arkadiusza jeszcze pytanie.
A, jeszcze pytanie. Dobrze, panie Grzegorzu.
Tak. A jak to się ma do ulicy jednokierunkowej, której miejsca postojowe wyznaczone są w odległości mniejszej jak 10 metrów od przejścia dla pieszych i to są miejsca płatne. I to są miejsca wyznaczone. Jak to się ma w takim razie do tego wszystkiego? Bo jest wiele miejsc takich w mieście Szczecinie.
Jest, to prawda. I pan Arkadiusz już o tym wspomniał. Ale to jeszcze ostatnim zdaniem, panie Arkadiuszu, bo zbliżamy się bardzo szybko do końca programu. Jednym zdaniem.
Są takie przypadki, że poniżej tego tych 10 metrów stoją, są wyznaczone miejsca dla pojazdów. Jednakże wszystko się wiąże z trójkątem widoczności. Jeżeli nie wpływa to na pogorszenie bezpieczeństwa, to zarządzający ruchem może wprowadzić takie zmiany. Natomiast jeżeli dochodziłoby do zdarzeń drogowych, do potrąceń pieszych, czyli byłyby ograniczenia, które wpływałyby na pole widzenia kierującego, oczywiście takie miejsca natychmiast powinny być zlikwidowane.
Czyli podsumowując, wyznaczenie miejsca postojowego w obrębie skrzyżowania zależy od zarządcy, tak, danej drogi, czy można to zrobić, czy nie. Panie Arkadiuszu, prawidłowo podsumowałem?
Tak, dokładnie. Dobrze. I powinno być poprzedzone szczegółową analizą,
musi
która
ukończyć.
Ma wpływ na bezpieczeństwo lub nie ma w tego wpływu.
Pan Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, i pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Ruchu Drogowego.
Kłaniam się
panu,
pozdrawiam i szerokiej drogi.
Jutro po godzinie 12 powita państwa Janusz Wilczyński. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.